europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska z drugiej strony linii telefonicznej. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam i pozdrawiam z Brukseli. Serdecznie
właśnie.
Wszystkich Lubuszan.
Jak w Brukseli przyjęto ponowny wybór na prezydenta Andrzeja Dudy? Co mówią politycy europejscy?
No wybór, tak jak się uznaje, wybory demokratyczne. Zawsze idą za tym gratulacje, bo jest to wynik oddanych głosów, wynik przeprowadzonej kampanii. Takie gratulacje dla prezydenta Andrzeja Dudy skierowała już w poniedziałek, bo przecież w poniedziałek było oficjalne ogłoszenie wyników, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. No i potem popłynęły też inne gratulacje, czy od prezydenta Ukrainy, czy premier Węgier Viktor Orban, czy z Grupy Wyszehradzkiej, premier Czech, prezydent Litwy. A więc no, wyrazy uznania, to jest reelekcja, to jest kolejne 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy. W Europie to jest ważny czas, wiele wyzwań, z którymi i Europa, i Polska będzie musiała się zmierzyć, tak jak napisała w poniedziałek na Twitterze właśnie szefowa Komisji Europejskiej.
Właśnie o relacje...
Ale oczywiście też poszły, były życzenia z EKR-u, naszej grupy politycznej, więc tych gratulacji naprawdę jest sporo, ale to wydaje się, że jest jakimś też standardem, ale wyrazem uznania, ponieważ no, kampania była też niezwykle zacięta, niezwykle trudna.
O relacje, o reakcję w Brukseli zapytałem, bo no, mam jeszcze w pamięci, jak Komisja Europejska i Parlament Europejski, no niektóre frakcje przynajmniej, krytykowały Prawo i Sprawiedliwość za to, że dąży do wyborów w Polsce, a słowa krytyki i w parlamencie, i w komisji milkły, takie odnoszę wrażenie, proporcjonalnie do rosnącego sondażowego poparcia dla kontrkandydata Andrzeja Dudy.
Ale to chyba wszystkim wydaje się już dzisiaj oczywiste, że gdyby była odwrócona sytuacja, czyli zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, to nikomu nie przyszłoby do głowy kwestionować ważność, organizować wysyłanie protestów wyborczych, zwracać uwagę na pandemię czy na jakiekolwiek inne czynniki. W gruncie rzeczy o nic innego nie chodzi, jak uznanie tego wyniku wyborczego przy znakomitej frekwencji, o której wiele krajów może jednak marzyć. Mandat prezydenta Andrzeja Dudy jest silny tą bardzo wysoką frekwencją i przewagą, nie jakąś iluzoryczną, nie rzutem na taśmę. Może to z procentów nie wygląda tak bardzo znacząco, ale w liczbie głosów to jest ponad 400 tysięcy głosów. To nie jest 5, 10 tysięcy, 20 tysięcy głosów. Więc na ten aspekt chciałbym też zwrócić uwagę.
Frekwencja. Właśnie poruszyła pani ten wątek, ponad 68%. Czego to dowodzi? Że Polacy dojrzeli do demokracji? Zdali test, egzamin z demokracji?
Jak obserwujemy frekwencję w wyborach zarówno tych prezydenckich 2015 roku, potem parlamentarne, europejskie i kolejne wybory parlamentarne, to widać, że ta frekwencja się w Polsce poprawia. To znaczy, że jakby doceniamy siłę własnego głosu. Wiemy, że to jest rodzaj społecznego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym kraju, ale też mam wrażenie, że jest to efektem tej szalenie takiej brutalnej, trudnej, emocjonalnej kampanii, która no dzieli Polaków, a tego bardzo byśmy i nie chcieli, a wyraz temu dał prezydent w swoim wystąpieniu natychmiast po ogłoszeniu pierwszych tych wyników, które wskazywały na jego zwycięstwo i wyciągał rękę do zgody. Jakby ten spór, szczególnie po tym, jak wiemy, że reelekcję otrzymał prezydent Andrzej Duda, powinien ucichnąć, a mam wrażenie, że część polityków w dalszym ciągu zachowuje się, jakby była w ogniu walki kampanii wyborczej.
Proszę zwrócić uwagę,
no,
że jest jeszcze...
brak umiejętności godzenia się z wynikiem wyborczym. Nawet ci, którzy wygrywają 1/100, 1/10 w takim sportowym odwołaniu się, przyjmują swoją przegraną, bo w tym momencie po prostu przegrywają. Chciałabym, żeby tak uznać jednak, że prezydentem jest Andrzej Duda i co do tego ten mandat jest absolutnie niepodważalny, absolutnie niepodważalny.
Świetna frekwencja, ponad 68%, ale proszę zwrócić uwagę, że jest jeszcze nieco ponad 30% wyborców. To też będzie ponad 10 milionów ludzi, którzy do urn nie poszli. To też jest elektorat do zagospodarowania.
No tak, były nawet prognozy mówiące o tym, że ta frekwencja będzie większa i chciałoby się, żeby ta dynamika wzrostu rzeczywiście powiedziała, że jak mamy 80%, no to ona jest znacznie lepsza, ale pamiętajmy o tym, że to jest prawo, nie obowiązek. Są różne systemy w Polsce. Możemy pójść do wyborów, a nie musimy i trzeba przyjąć to, że akurat niemalże 70% Polaków jednak poszło do tych urn, mimo że w 2015 roku ta frekwencja w drugiej turze wyniosła 55%. W Lubuskim była trochę mniejsza i w tym roku w drugiej turze w Lubuskim również frekwencja była mniejsza, chociaż jak już przeanalizujemy czy powiaty, czy poszczególne miasta, to też widać to zróżnicowanie. No w każdym razie ta frekwencja się no jednak w Polsce poprawia. Trzeba to zauważyć.
Nie wiem, czy pani słyszała taką opinię, że to, co stało się w niedzielny wieczór, to nie tylko to, że Polacy poszli do urn, że wybrali prezydenta. W ocenie komentatorów stało się coś więcej. Otóż rozhuśtano nastroje społeczne. Pojawiły się emocje w Polakach i Polkach. Jak nigdy dotąd uwidocznił się podział społeczny. Zgadza się pani z taką opinią?
No, solennie pracowano nad tym, żeby pogłębić ten podział. Przecież tuż po pierwszej turze obrażano też elektorat, który głosował na Andrzeja Dudę. Nikt nie odnosił się, nie kwestionował ważności głosów ani elektoratu Rafała Trzaskowskiego. Takie same głosy popłynęły zaraz po drugiej turze, a że to wieś, a to, że dominuje wykształcenie takie, inne podstawowe. Ja rozumiem, że analizujemy poszczególne grupy, ale tworzenie takiego podziału, że to nie inteligencja, to prowincja, to gminy, to wieś wybrała prezydenta i z drugiej strony słychać to oburzenie wielkomiejskie dużych ośrodków, jakby one miały prawo do wskazania w pierwszej kolejności prezydenta, wydaje mi się grą właśnie na te emocje, na dalsze podziały, żeby nie było spokoju, żeby pokazać chaos, bo przecież zwycięstwo Andrzeja Dudy to również jest zwycięstwo obozu Zjednoczonej Prawicy. Trzeba to wyraźnie też powiedzieć. Rafał Trzaskowski odcinał się od swoich korzeni też politycznych wyraźnie, a dziś jest rozważany, czy nie powinien przejąć sfery swojej formacji politycznej. Więc no, w zależności od tego, co pasuje, tymi instrumentami się po prostu gra, żeby tworzyć wrażenie chaosu, niepanowania, że może znowuż ulica, a może znowuż zagranica.
Wytworzona została nieprawdopodobna energia na ruchu obywatelskim i będziemy starali się odbudować wspólnotę. Czyli takie, tak wypowiedziane zdania przez Rafała Trzaskowskiego, to jest powyborcza propaganda? To jest takie pustosłowie w świetle tego, co pani mówi?
No, ja nie mam powodów do tego, żeby wierzyć w to, co mówi Rafał Trzaskowski, ponieważ podczas kampanii wyborczej każdego dnia prezentował inne pomysły, inne projekty, miał też pewne problemy z pamięcią, ale powiedzmy, że my dzisiaj mówimy, że naprawdę wyciągamy tą rękę do zgody, mówimy zakopmy te rowy, sklejmy to wszystko, tylko jeżeli chcemy budować zgodę taką narodową czy zgodę regionalną, no to po prostu musi być dobra wola jednej i drugiej strony. Jeżeli ktoś mówi, że będzie budował zgodę w oparciu o swój elektorat, a co jest dla elektoratu Rafała Trzaskowskiego, to nie ma w Polsce takiej formuły, że przyjmuje się rozwiązania ustawowe czy regulacje, czy wprowadza się projekty dla części elektoratu. To jest jakieś błędne myślenie. No to jeżeli przywracamy wiek emerytalny, to nie korzystają z tego wyborcy Andrzeja Dudy, tylko wszyscy Polacy. I tak można by było powiedzieć o każdym projekcie. Jeżeli mamy kryzys gospodarczy spowodowany pandemią, no to przeciwdziałamy skutkom kryzysu na każdym poziomie, a przecież no nawet niedawno, czy wczoraj, czy przedwczoraj, były dane mówiące o tym, ile Agora skorzystała z tarczy antykryzysowej na ratowanie swoich miejsc pracy, na przeciwdziałanie jakby tej trudnej sytuacji związanej z kryzysem. Więc o czym dzisiaj mówimy?
Na koniec, no stereotypowe pytanie, ale bardzo istotne. Czego pani oczekuje od prezydenta Andrzeja Dudy i tej drugiej prezydentury?
No może właśnie tym głównym celem to jest zbudowanie tej zgody, zakopanie tych rowów, żeby skończyły się te właśnie, te wieczne awantury. Ale oczywiście prezydent Andrzej Duda w czasie kampanii prezentował swój program, czego nie robił kontrkandydat. I ten program będzie spokojnie też realizowany i wdrażany przy dobrej współpracy z rządem Zjednoczonej Prawicy. Ale pamiętajmy, że mamy ciągle trudne też do przewidzenia skutki kryzysu gospodarczego po pandemii. Nie wiadomo też, kiedy ta pandemia się skończy. To jest też reformowanie państwa. To są te zadania, które są związane z ochroną zdrowia. Ale ja powiedziałabym, że to zakopanie, to zlikwidowanie tych podziałów politycznych, uspokojenie tych nastrojów, pokazanie, że Polska wraca na tą ścieżkę rozwoju, tak? Tak jak mówimy, że świetnie sobie albo nieźle sobie, dobrze radzi sobie z tym kryzysem. Że jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o tą sytuację gospodarczą mimo pandemii, jedni z najlepszych, że jeżeli chodzi o rynek pracy też. Więc tych szans jest naprawdę bardzo wiele. No tu za chwileczkę będzie do podpisania też kolejna ustawa, a więc te dodatkowe 500 plus na bonu turystycznego. Więc te projekty i ta współpraca z rządem i te propozycje, o których mówił pan prezydent, na pewno będą wdrażane i realizowane, bo on na tym budował swoją wiarygodność i prezydenturę poprzednią. Na tym, że to, o czym mówił, wdrażał i realizował.
Dziękuję, to tyle. To był kolejny powyborczy komentarz europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska była naszym telefonicznym gościem.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz z Brukseli.